22 minuty, godzina 9, czas na Hiszpanię, właściwie hiszpańskie wybory. Małgorzata Wołczyk, tygodnik sieci, portal w polityce, w telewizja w Polsce z tymi redakcjami. Pani redaktor współpracuje, ale wybory hiszpańskie, a nie redakcje będą tematem naszej rozmowy, bo to już za 3 dni.
Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, dokładnie zostały 3 dni do wyborów, na które czeka cała Hiszpania. Myślę, że też Europa. I przyznam ja sama, bo chyba podam się do dymisji jako komentator wydarzeń w Hiszpanii, jeżeli Hiszpanie po raz kolejny wybiorą lewicę, no bo to, że tak powiem, już ujawniliby jakiś rys masochizmu, wybierając kolejny raz reżimową lewicę, która no, osacza Hiszpanów z każdej strony ideologicznej, ustawami i rujnuje kraj, krótko mówiąc.
Zacznijmy od daty wyborów. Dzisiaj jest 20 lipca, 21, 22, 23 lipca. Hiszpanie, z tego co wiemy, wtedy gdzieś chowają się w cieniu, jadą na wakacje, uciekają z Madrytu, uciekają z Barcelony, uciekają ze wszystkich miast i właściwie nie mają chęci do tego, żeby uczestniczyć w życiu publicznym. Czy tak jest, czy nie?
Dokładnie. I na to liczył premier Sanchez, zwołując przyspieszone wybory 23 lipca, które już wtedy było wiadomo, uchodzi za najgorętszy dzień w Hiszpanii. Ja przypomnę, że doszło do tych wyborów, ponieważ w majowych wyborach samorządowych naród pokazał czerwoną kartkę lewicy, prawda? I zarówno ludowcy, jak i Vox okazało się, że ich zwycięstwo jest tak wielkie, że premier był zmuszony wykonać pewien manewr, który można nazwać ucieczką w przód, i zwołał przyspieszone wybory, które pierwotnie powinny być w grudniu. Ale tak jak pan redaktor powiedział, termin lipcowy to jest absolutne horrendum dla Hiszpanów i na to liczył premier Sanchez, ponieważ akurat w przypadku Hiszpanii to prawica, to jest reprezentowana jest przez klasę średnią i wyższą, która już wtedy w końcówce maja miała najczęściej wykupione wakacje gdzieś zagraniczne. A poza tym tak wielkie regiony, na przykład jak Andaluzja, ma wręcz w statucie zakaz przeprowadzania jakichkolwiek wyborów, bo to są temperatury rzędu nawet 50 stopni. To jest też jakieś tam zagrożenie dla starszych ludzi, którzy się chowają, prawda, w domach i nie wychodzą, ale przede wszystkim właśnie Hiszpanie salwują się ucieczką na wybrzeże albo w jakieś inne rejony nieco chłodniejsze. Więc to było obliczone od początku na to, że frekwencja pomoże lewicy wygrać te wybory.
W tym sensie pomoże, że będzie mała.
Tak, ponieważ lewica liczy na ten swój pracujący lud miast i wsi, na też tutaj ten niemały kolektyw LGBTIQ, ale też na te wszystkie tutaj klasy przywiązane tą polityką klientelistyczną, czyli sektor publiczny, w którym się rozdaje bardzo dużo pieniędzy, a tymczasem właśnie klasa średnia i że tak powiem, lepiej sytuowani wyjeżdżają na wakacje.
Ta klasa średnia też w dużej części głosowała na lewicę, skoro lewica rządzi Hiszpanią, ale jak to jest w tej chwili? Jakie są sondaże, jakie są debaty, jaka jest temperatura samej kampanii wyborczej w Hiszpanii?
No właśnie, po tym jak lewica w majowych wyborach przegrała z Kretesem, a Vox na przykład potroił swoje wyniki, okazało się, że zadziałało to jako czynnik mobilizacyjny dla elektoratu lewicy, a tym samym trwa od końcówki maja właściwie kampania dezinformacji, prawda, przeciwko Voxowi. I trzeba przyznać szczerze, że właściwie lepiej było dla tej siły konserwatywnej, kiedy była otoczona takim kordonem sanitarnym, kiedy miała zakaz wstępu do mediów, kiedy była otoczona zmową milczenia, niż teraz, kiedy wszystkie media, które są właściwie podległe lewicy, cały czas, prawda, demonizują konserwatystów, przypisują im cechy, z których no, musi się tłumaczyć nieustannie lider Vox Abascal, jakoby Vox był właśnie reprezentował partie i ludzi, którzy są oprawcami kobiet i kolektywu LGBT i rzeczywiście jak gdyby ta kampania kłamstw nie ma już granic. A jest w Hiszpanii takie przysłowie miente, miente, que queda algo, czyli kłam, kłam, a coś się przylepi, prawda? Więc na tym właśnie haśle jest oparta kampania lewicy, przypisująca Voxowi naprawdę sekciarskie pochodzenie od sekty w Meksyku i demonizująca na każdym kroku. Także no niestety trzeba przyznać, że zostały 3 dni do wyborów, a te sondaże są coraz gorsze dla Voxu właśnie pod wpływem tej zorganizowanej kampanii.
A dla kogo w takim razie są lepsze?
Partia Ludowa liczy, że będzie rządziła większościowo. Zobaczymy.
Partia Ludowa to jest partia prawicowa, czy...
To jest prawica bezobjawowa, to jest tak jak nasza Platforma Obywatelska i zresztą to się potwierdza, bo na przykład tydzień temu w debacie kampanijnej eurodeputowany Esteban Pons, który jest znany Polakom, ponieważ w styczniu 2022 roku chciał pomóc i obalić polski rząd, prawda? Chciał to zrobić w ramach, że tak powiem, czynności społecznego dla naszej opozycji totalnej. Więc Partia Ludowa reprezentuje generalnie taką samą agendę jak lewica i szczerze przyznał tenże Esteban Pons niedawno, że głosowania w Europarlamencie jak identyczne są dla ludowców i dla lewicy, czy nawet dla komunistów, więc to pokazuje, że jest to już tylko chadecja, prawda, z nazwy, ale jej program, polityka jest absolutnie reprezentatywny dla tego establishmentu.
Rozumiem, że taki smak prawicowy mógłby do takiej koalicji dodać Vox.
Tak. I majowe wybory to pokazały, prawda, że społeczeństwo się odwróciło, że ma dosyć lewicy. I w pewnym momencie rzeczywiście Partia Ludowa zrozumiała, że już nie może paktować z lewicą, że wynik tych wyborów był jednak taką miażdżącą porażką lewicy. I rzeczywiście przeprowadziła pakty i sojusze w poszczególnych samorządach, czy tych rządach regionalnych, gdzie rzeczywiście na przykład ogromna Walencja ma teraz nowy rząd, który współtworzy także Vox. Także w innych paru regionach ludowcy rzeczywiście umieją współpracować z Voxem, a Vox bardzo twardo domaga się realizowania właśnie tej innej polityki i idei konserwatywnych. Więc gdyby się stało tak, że Vox dostanie od społeczeństwa rzeczywiście tą wymaganą ilość mandatów, aby wpłynąć, aby być tym języczkiem uwagi, który po prostu Partia Ludowa będzie musiała się z nim liczyć i będzie musiała z nim wejść do rządu, to wtedy rzeczywiście Hiszpania pójdzie w dobrą stronę. Jeżeli jednak ludowcy dostaną tutaj większość głosów, to nie ukrywam, że dla Polski to się nic nie zmieni. Partia Ludowa jest po prostu taką partią też już establishmentu lewicowego.
Ale tak mówisz, jakby sprawa była przesądzona, jakbyśmy już wiedzieli, że Vox tej odpowiedniej ilości mandatów nie dostanie.
No może nie chciałabym tak wybrzmieć pesymistycznie. Wczoraj oglądałam rzeczywiście debatę do północy Santiago Abascal przeciwko dwóm przeciwnikom, premierowi Sanchezowi i reprezentantce partii Sumar, komunistce Yolanda Diaz. I rzeczywiście radził sobie fenomenalnie, ale myślę, że...
To była telewizyjna debata.
Telewizyjna debata, na którą wszyscy czekali. Tak,
taka debata, ponieważ... którą oglądają Hiszpanie,
ponieważ pierwszy raz dopuszczono
Madryt i,
troszkę tak.
I Barcelona.
Nie przeczytam, jaka była frekwencja, ale myślę, że była ogromna, bo to była jedyna taka debata, w której mógł wystąpić Santiago Abascal. A po prostu on reprezentował w tej debacie zdrowy rozum i rozsądek. Więc jeżeli cały czas ta formacja jest demonizowana, jeżeli Santiago Vox zapytał we wczorajszej debacie, kim jest wobec tego dla lewicy kobieta, skoro kobietą w Hiszpanii może być już, prawda, 60-letni mężczyzna, czy 18-letni chłopak, wystarczy bowiem złożyć w urzędzie zeznanie swojej woli, potwierdzenie, prawda, że ktoś się postrzega jako mężczyzna i już wtedy może
może zgłosić, stwierdzić
tak,
to w urzędzie?
Ta cała procedura trwa 3 miesiące, ale nie są wymagane już żadne, że tak powiem, kwity lekarskie, ani żadne tam bycie poddanym, prawda, jakimś tam medykalizacji, hormonom, więc to wszystko opiera się po prostu na woli. I z chwilą, kiedy prawda, mężczyźni mogą stawać się kobietami, bardzo słusznie Santiago Abascal zapytał w takim razie, kim jest kobieta dla lewicy. I wiele było takich kwestii rzeczywiście ideowych, których rozbrajająco dobrze Abascal rozprawił się z lewicą. Być może ta wczorajsza debata jednak przychyli mu sporo głosów i Hiszpanie zrozumieją, że to konserwatyści są tą siłą, którą chce bronić. I jedności kraju, ale też zdrowego rozsądku, rodziny, życia, bo oni cały czas o tym mówią.
To jest za trzy dni. Te odpowiedzi będziemy znali. Debata za nami, czyli już w czasie tych hiszpańskich wyborów nic nowego się nie zdarzy. Już role są rozdane, serca już Hiszpanów nie są rozdarte, już wiedzą, na kogo mają głosować.
A nie, to pan redaktor by nie doceniał jednak lewej strony Hiszpanii, bo trzeba mieć w pamięci, że im bliżej wyborów, to jednak lewica potrafi zaskoczyć. Ja pamiętam 2 lata temu, jak byłam w Madrycie i codziennie się okazywało, prawda, że jakiś minister lewicowego rządu pokazywał, że przysłano mu zakrwawiony sztylet i że niewątpliwie ten sztylet pochodzi od kogoś z Voxu, tudzież pokazywali przesyłki, w których były kule pistoletu, więc cały czas trwała taka kampania osaczania i prawda, demonizowania, że to prawica jest tym takim przemocową siłą w polityce. Więc ja myślę, że lewica jeszcze może czymś zaskoczyć, a ponad to nie zapominajmy, że w Hiszpanii jest przeprowadzane głosowanie też drogą korespondencyjną. I to, co wstrząsa ostatnich dniach Hiszpanami, to jest fakt, że 2,5 miliona Hiszpanów zgłosiło wolę głosowania korespondencyjnego i okazało się, że Poczta Hiszpańska, na czele której stoi zresztą były szef sztabu Partii Socjalistycznej i że tak powiem, dobry przyjaciel premiera Sancheza, nie jest w stanie zlokalizować bardzo wielu odbiorców. I chodziło, no już wczoraj dostarczono jakiś tam większy pakiet, ale chodzi o to, że prawica może nawet zakwestionować wynik tych wyborów, jeżeli okazuje się, że jakimś dziwnym trafem to pewne dzielnice, dystrykty, w których zazwyczaj głosuje prawicowy elektorat, nie może otrzymać swojej karty do głosowania w jakiś przedziwny sposób. Więc to wszystko świadczy o tym, że wszelkimi drogami lewica próbuje wpłynąć na wynik wyborów, a pamiętajmy, że w czasie majowych wyborów to właśnie w tych korespondencyjnych wyborach doszło do nieprawidłowości. Mówiło się o 10 tysiącach kupionych głosów. Więc rzeczywiście w tym sektorze, w tym akurat na tym poletku głosowania korespondencyjnego lewica usiłuje w biały dzień, prawda, pokazać, że jest władna, prawda, odmówić prawa do głosowania nawet milionowi osób w Hiszpanii.
Rozmawiamy o wyborach hiszpańskich, ważne wybory z punktu widzenia przyszłości Europy, ale też ważne teraz, bo Hiszpania ma przewodnictwo w Unii Europejskiej.
Ona właśnie od 1 lipca to Hiszpania stoi na czele Rady Europy, ale myślę, że nawet jeżeli 23 lipca zmieni się rząd i ludowcy sformują nowy gabinet, to dla Polski niewiele się zmieni i no nie oszukujmy się, to nie jest dar losu dla nas, jeżeli Hiszpania obejmuje prezydencję. Oprócz to, że premier Sanchez wykorzystuje tą prezydencję, aby promować siebie i swoją partię i aby wykorzystywać Brukselę właśnie do swoich też celów wyborczych. I to, co tak jak czytałam, tam to się nazywało dekalog prezydencji Hiszpanii. I tam oczywiście oprócz tych wszystkich zapisów takich mocno ideologicznych, bo Hiszpania jest nie tylko pionierem, prawda, i ma tutaj takie największe osiągnięcia na polu ideologicznych ustaw progresistowskich, ale też jest tym krajem, który forsuje najbardziej tą, że tak powiem, religię klimatyczną. I to Hiszpania będzie się starała, prawda, transformować nas wszystkich, całą Europę też w tym samym kierunku, ale w zapisach tego dekalogu są też punkty, w których Hiszpania się zobowiązuje pilnować praworządności w Polsce. A pamiętajmy, że Hiszpania...
Ale tak bezpośrednio, że w Polsce? Czy w ogóle?
W Polsce i na Węgrzech. Więc że tak powiem, tylko 2 kraje są wymienione z imienia jako te, które należy obserwować, prawda, dla dobra praworządności europejskiej, dla dobra ludzkości. A przypomnę, że Hiszpania ma 3 wybitnych reprezentantów, notabene związanych też z tą całą aferą Qatargate. Jest to Juan Fernando López Aguilar, który wprost, jak pokazywały filmiki w mediach hiszpańskich, otrzymywał instrukcje od protagonistów tejże afery, a to on najbardziej, prawda, w ramach Komisji Liebe, Komisji Wolności, od wielu lat zajmuje się właśnie rzekomym brakiem praworządności w Polsce, a ponadto europosłanka bardzo dobrze znana Polakom, niestety z najgorszej strony, czyli Iracha Garcia Perez, której to szefowa sztabu spędzała wakacje od wielu lat z bohaterami Qatargate. Więc to są te dwie osoby, które zawsze były najbardziej zaangażowane w prześladowanie Polski, jednocześnie są związane z aferą Qatargate. A poza tym jest jeszcze, nie zapominajmy, Esteban Pons, czyli wiceprzewodniczący Partii Ludowej, który w styczniu 2022 roku zobowiązywał się, że obali polski rząd. No więc ta prezydencja, czy to będą rządzić socjaliści, czy będą rządzić ludowcy, no nie będzie dobra dla Polski, tym bardziej, że to Hiszpania zobowiązuje się, że doprowadzi pakt migracyjny, prawda, do skutku, a tym samym obdarzy nas zapewne swoim problemem też z migrantami. A trzeba pamiętać, że Hiszpania, podobnie jak Włochy czy Grecja, mierzy się z ogromnym problemem, ale przypominajmy, że troszeczkę na własne życzenie, bo to w 2018 Hiszpania zaprosiła do swojego portu statek Aquarius, na pokładzie którego było 800 rozbitków, i od tamtej pory te łódeczki niepowstrzymane, bez kontroli, prawda, z Magrebu wpływają na plaże hiszpańskie. I Hiszpanie obserwują absolutną bezradność czy niechęć do kontrolowania granic. I ten problem, który ma Hiszpania, tego tsunami imigrantów, jednak ze stref nieobjętych żadnym konfliktem, bo przypomnę, że w Magrebie nie toczy się żadna wojna, to głównie Marokańczycy i Algierczycy wpływają, więc no, Hiszpania zechce obdarzyć nas też swoim problemem, tym bardziej, że to właśnie Maroko szantażuje Hiszpanię kurkiem z imigrantami. Ja przypomnę, że zanim Łukaszenka zapatrzył się zapewne na właśnie na Maroko, to 17 maja 2021 roku to król Maroka otworzył, że tak powiem, ten słynny kurek z imigrantami. Jednej nocy wpuścił do Hiszpanii 10 tysięcy imigrantów.
Ale to byli Marokańczycy? Czy...
Tak, to byli Marokańczycy. Zresztą dużo pisano na ten temat, że już kilka dni wcześniej policja marokańska zbierała na przykład dzieci marokańskie, obiecując im, że będą brały udział w meczu z Ronaldo i będą miały autografy. Więc te biedne dzieci pakowano do autobusów razem z innymi imigrantami, którzy tam, prawda, po drodze też byli na trasie z Sahelu. I to wszystko wepchnięto jednej nocy do Ceuty hiszpańskiej, pokazując tym samym, że jeżeli Maroko ma jakieś tam, prawda, swoje pretensje rości do Hiszpanii, to jest w stanie jednej nocy zarzucić Hiszpanię imigrantami. I Hiszpanie pamiętają dobrze, że to premier Morawiecki zaproponował wtedy pomoc i wysłanie naszych też strażników granicznych, ale premier Sanchez odmówił, powiedział, że poradzi sobie sam, ale sobie nie radzi z tym problemem absolutnie, ponieważ nie chce sobie z nim radzić. I przypomnę, o czym się mało mówi, że pierwszym gościem w pałacu premiera Sancheza na takiej niejawnej wizycie był George Soros. I wtedy przez kilka godzin, prawda, premier, nowo upieczony premier Hiszpanii omawiał coś z Sorosem. Więc no, Hiszpania zechce, prawda, dokończyć jakoś ten pakt imigracyjny, a jednocześnie sama jest szantażowana przez Maroko, a jednocześnie wskutek agendy, którą ma, tej multikulturalnej, nie stawia tamy temu problemowi, absolutnie nie kontroluje granic i tym samym my wszyscy będziemy też szantażowani przez Maroko.
A jakie interesy załatwiała prezydencja hiszpańska w czasie szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska?
A to troszeczkę dla Polaków może brzmieć to wszystko w sposób taki niejasny, ponieważ prasa polska rzeczywiście donosiła o tym szczycie Unia Europejska CELAC. CELAC to jest organizacja lewicy iberoamerykańskiej, która zrzesza kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ale tak naprawdę to są kraje, które nazywane są przez Hiszpanów jako narkodyktatury. Są to kraje typu Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kuba, Wenezuela, które tworzą rzeczywiście taką międzynarodówkę socjalistyczną i która opiera się na dwóch pilarach. Na tym takim filarze ekonomicznym I tu jest zaopatrywana przez kartele narkotykowe, prawda? To wszystko jest jawnie. Kubański reżim czy wenezuelski reżim opiera się na handlu narkotykami. No te ogromne ilości koki, które wpływają przez Hiszpanię do Europy, czy które wpływają do Stanów Zjednoczonych, to wszystko pochodzi właśnie z tych krajów typu Wenezuela, Kolumbia, Kuba. A drugi filar tejże międzynarodówki socjalistycznej to jest właśnie ta ideologia komunizmu, jako tam w typie boliwariańskim, czyli komunizm trzeciej drogi. I chodzi o to, że to jest sieć krajów rzeczywiście kryminalnych tak naprawdę. I okazało się, co się nie mówi w Polsce. W Polsce się najwięcej mówiło, że chciano przyciągnąć kraje tej Ameryki Łacińskiej na stronę Ukrainy, Kijowa, co zresztą rzeczywiście szło jak po grudzie. Zdaje się, że naprawdę tam dociskano kolanem tych liderów, żeby zechcieli podpisać jakiś dokument finalny, z którego i tak się wyłamała Nikaragua, bodajże inni się wstrzymali, bo rzeczywiście bardzo trudno jest przekonać Amerykę Łacińską do niesympatyzowania z Rosją, to jest fakt oczywisty. Ale tym samym taki szczyt legitymizuje państwa, w których, które z jednej strony spotykają się w Brukseli z komisarzami unijnymi, a 170 kilometrów dalej, w Hadze, trwają procesy przeciwko nim, bo są to państwa uznane za dyktatury, które prześladują opozycję, które łamią prawa człowieka i które no, rzeczywiście mają na koncie zbrodnie przeciwko ludzkości. Więc jednocześnie z jednej strony ten szczyt miał przekonać do Ukrainy, a z drugiej strony była wymiana uścisków, pocałunków i wychodzi na to, że Europa jawnie otwiera drzwi dla takich przestępców, prawda, jak Maduro, jak Delcy Rodriguez, jak Lula, prezydent Brazylii. Ponoć to miało służyć rzeczywiście temu, że Bruksela szuka alternatywnych źródeł gazu, czyli gazu z Wenezueli, który ma być tym substytutem gazu rosyjskiego. Ale tak jak mówię, Hiszpanów bardzo to martwi, bo jeżeli komisarz Borrell uczestniczy cały czas w wybielaniu reżimu kubańskiego, wenezuelskiego, podczas gdy miliony ludzi żyją w skrajnej nędzy i to znaczy, że coś jest nie tak, prawda? Że z jednej strony cały czas wytyka się nas jako ten kraj niepraworządny, a z drugiej strony są uściski ze zbrodniarzami, którzy mają postępowanie w Hadze.
Powiedziała Małgorzata Wołczyk. Bardzo serdecznie dziękuję.
I ja dziękuję.
A i tym. Nie wiem, czy można powiedzieć optymistycznym, bo raczej optymizmu zbyt wiele w wypowiedzi pani redaktor nie było, ale tym akcentem kończymy poranek wnet. Krzysztof Skowroński życzę, bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję.
Krzysztof Skowroński życzę państwu miłego dnia za chwilę. Wiadomości, a po wiadomościach, jeśli prawdą jest, że dzisiaj jest czwartek, to będzie Studio Wilno.